Epifaniczny tom drugi. Wykład siódmy. Drugi dzień twórczy, rozpostarcie. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety od 6 do 8. Warunki w czasie drugiego dnia. Rakia, rozpostarcie. Logiczny porządek dzieła drugiego dnia. Stworzenie atmosfery. Proces twórczy drugiego dnia. Kontynuowanie tego procesu w czasie pozostałych twórczych okresów aż do potopu. Po omówieniu w ostatnim rozdziale wersetów od 3 do 5 z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego, traktujących o dziele pierwszego dnia twórczego, naszym przyjemnym zadaniem jest zajęcie się obecnie analizą dzieła drugiego dnia twórczego, opisanego w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersetach od 6 do 8. Na początku naszego obecnego studium pomocne będzie, jeśli zachowamy w umyśle wyraźny obraz stanu rzeczy na naszej ziemi pod koniec pierwszej epoki twórczej, po opadnięciu pierwszego pierścienia szatią okalających. Oto ogólny opis tego stanu, w czasie ziemskich dni. W przeciwieństwie do nocy, bardzo słabe światło przenikało na ziemię z promieni słonecznych przebijających się przez 6 pozostałych pierścieni. Od czasu do czasu całość była rozświetlana zorzą polarną, choć mogło to nastąpić zarówno w czasie dnia, jak i nocy. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset od 3 do 5. Cała ziemia była pokryta wodą, co sprawiało, że jej powierzchnię stanowił bezbrzeżny ocean. Pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy wersety 9 i 10. W wyniku wysokiej temperatury rozgrzanej masy oraz przykrywającej ją piany, która z kolei była pokryta warstwą szlamu utworzonego przez materię z pierwszego pierścienia w czasie jego opadnięcia, ten bezbrzeżny ocean kipiał i wyrzucał ogromne ilości pary, która gęsto wypełniała otaczającą przestrzeń, rozciągając się od powierzchni tego bezbrzeżnego oceanu aż do drugiego pierścienia. Była to najgęstsza z mgieł. W czasie 7000 lat drugiego dnia twórczego ilość pary wyrzucanej w ten sposób przez gorącą wodę stopniowo malała, w miarę jak woda ta powoli traciła temperaturę. Temu spadkowi temperatury częściowo sprzyjała coraz grubsza piana, ponieważ na dno już istniejącej piany z roztopionej masy wypływała coraz to nowa piana, a częściowo warstwa szlamu złożona na pianie przez upadek pierwszego pierścienia, stopniowo twardniejąca najpierw do postaci błota, następnie gliny, która z kolei stopniowo twardniała w kamień. Częściowo było to także wynikiem kontaktu bezbrzeżnego oceanu z chłodniejszą parą, mgłą i mgiełką nad nim. W ten sposób piana stygła w czasie 7000 lat drugiej epoki twórczej, w wyniku czego kipiąca woda wyrzucała coraz mniej pary. Tak więc między pokrytą wodą ziemią a drugim pierścieniem nie było pustej przestrzeni, ponieważ była ona wypełniona parą, oparami, chmurami i mgłą. Taki zatem był stan ziemi i jej najbliższego otoczenia tuż po zakończeniu pierwszego dnia twórczego. Taki właśnie jest punkt wyjścia dla wersetów od 6 do 8, podstawy naszego obecnego studium. Punktem docelowym dzieła drugiego dnia było stworzenie pustej przestrzeni między powierzchnią bezbrzeżnego oceanu Ziemi, a dnem trzeciego pierścienia, oraz wypełnienie tej pustej przestrzeni powietrzem jako atmosferą Ziemi. Jeśli chcemy odpowiednio zrozumieć i ocenić dzieło dokonane w drugim twórczym dniu, a opisane w wersetach od 6 do 8, musimy zachować w pamięci ten punkt wyjścia i punkt docelowy. Przekład AV mówi o tym dziele jako o stworzeniu firmamentu, przypis tłumacza, większość polskich przekładów czyni podobnie, oddając to słowem sklepienie, z wyjątkiem Biblii Gdańskiej, która bardziej poprawnie oddaje to jako rozpostarcie. Koniec przypisu tłumacza. Słowa firmament, sklepienie są błędnym tłumaczeniem hebrajskiego słowa rakia. Takie błędne tłumaczenie po raz pierwszy zostało zasugerowane i wprowadzone w Septuagincie, pierwszym ze wszystkich tłumaczeń Biblii, które zostało rozpoczęte w 283 roku przed naszą erą z rozkazu Ptolemeusza i Filadelfiusza, greckiego króla Egiptu, który zapragnął posiadać po grecku Stary Testament jako część Biblioteki Aleksandryjskiej. Septuaginta tłumaczy słowo rakia słowem streoma, które w greckim oznacza firmament, sklepienie. Wulgata, łacińskie tłumaczenie Biblii Hieronima, oddaje je słowem firmamentum, od którego pochodzi angielskie słowo firmament. Słowa streoma i firmamentum zawierają w sobie pojęcie masywności i siły, a użycie tych słów w tłumaczeniu hebrajskiego rakia zdradza pogańskie wpływy u tłumaczy Septuaginty i Wulgaty. Pogański pogląd był następujący, wokół płaszczyzny lub kuli ziemi, gdyż różnie ją postrzegano, na wielkiej wysokości znajdowała się metalowa płyta, masywna i silna. Nad tą płytą mieszkali bogowie, dla których stanowiła ona podłogę. Ich mieszkanie było bardzo jasne, świecące niebiańskim światłem. W różnych miejscach tej metalowej płyty znajdowały się otwory, przez które to niebiańskie światło świeciło jako liczne odbicia światła bogów. Te oddzielne światła poganie nazywali gwiazdami, podczas gdy samą płytę po grecku nazywali streoma, a po łacińsku firmamentum. Chociaż tłumacze odrzucili niektóre z pogańskich pojęć związanych ze streoma i firmamentum, zachowali pogląd o sile i trwałości tego ciała jako rzeczy, która powstała na niebie w drugim dniu twórczym. Tłumacze AV przyjęli pogląd tych dwóch przekładów na temat słowa rakia i oddali je na angielski słowem pochodzącym z łaciny, firmamentum, firmament, sklepienie, które, jak powyżej zauważyliśmy, jest błędne. Zbadanie etymologii i biblijnych przypadków wystąpienia słowa rakia dowiedzie, iż słowo to nie oznacza ciała stałego o znacznej sile czy trwałości, lecz przenikalną przestrzeń, i jest to używane na oznaczenie niebios w znaczeniu nieba, które jest oczywiście mniej lub bardziej pustą przestrzenią, które miejscami zawiera powietrze, atmosferę, a miejscami ciała niebieskie, lecz wcale nie jest ciałem stałym. Słowo to występuje w Biblii 17 razy. W niektórych przypadkach użyte jest literalnie i stosuje się do nieba w jego najszerszym znaczeniu, obejmującym przestrzeń i jej zawartość powyżej powierzchni ziemi. W innych przypadkach użyte jest figuralnie w znaczeniu władz duchowej kontroli. Najpierw przytoczymy jego znaczenie literalne, 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 6 i 7, 3 razy, wersety 8, 14, 15, 17 i 20, Psalm 19 werset 2, jego użycie jest tutaj zarówno literalne, jak i symboliczne, Daniela rozdział 12 werset 3. Poza psalmem 19 wersetem 2 jego figuralne użycie występuje w psalmie 150 wersecie 1, proroctwie Ezechiela rozdziale 1 wersetach 22, 23, 25 i 26, rozdziale 10 wersecie 1. Przeanalizowanie przytoczonych wyżej głównych wersetów literalnych z łatwością dowiedzie, że rakia nie była ciałem stałym. W 1 Mojżeszowej rozdziale 1 wersecie 7 mamy powiedziane, że rakia rozdzieliła wody na powierzchni ziemi od wód w pierścieniach ponad nią. Jeszcze przez znaczny czas trwania drugiego dnia twórczego było 6 takich pierścieni, które zawierały mniej lub więcej wody, a szósty składał się tylko z wody. Stopniowe opadanie ostatnich sześciu przez powoli powiększającą się rakia potwierdza, iż nie była ani nie mogła ona być ciałem stałym. Wersety 14, 15 i 17 z pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego również mówią nam, że słońce, księżyc i gwiazdy świeciły w rakia, co dowodzi, iż nie była ona ciałem stałym. Ich ukazanie się czwartego dnia nastąpiło w wyniku opadnięcia czwartego pierścienia, w następstwie czego rakia rozszerzyła się do góry i objęła wystarczająco dużo przestrzeni, by uczynić te ciała widocznymi. Nie powinniśmy jednak rozumieć, że oznacza to, iż przez opadnięcie pierwszych czterech pierścieni ciała te pojawiły się w przestrzeni jako takie, lecz raczej, że świeciły one wówczas na ziemię wystarczająco jasno, by być widocznymi dla ludzkiego oka, gdyby takie wówczas istniało. Określenie to jest tu użyte w znaczeniu ogólnym, by pokazać, gdzie te ciała niebieskie znajdą się w rakia w skończonym dziele, to znaczy pod koniec opadania siódmego pierścienia, a wszystko to dowodzi, że rakia nie jest ciałem stałym. Mówiąc o ptakach latających w rakia, pierwsza Mojżeszowa rozdział pierwszy werset 20 potwierdza, iż nie jest ona ciałem stałym. Psalm 19 wersety od 2 do 7, zarówno w znaczeniu literalnym, jak i symbolicznym dowodzi, że rakia nie jest ciałem stałym. Paralelizm wersetu 2, niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rakia oznajmuje, dowodzi, że niebiosa i rakia Pana są tutaj użyte synonimicznie, tak jak określone są one w pierwszej Mojżeszowej rozdziale pierwszym wersecie 8. Psalm 19 wersety od 5 do 7 dowodzi, że na tych niebiosach, to znaczy rakia znajduje się słońce, a zatem rakia nie jest ciałem stałym. W przeciwnym razie słońce nie mogłoby się w nim przemieszczać. Wersety 3 i 4 sugerują, że słońce, księżyc i gwiazdy znajdują się w rakia, i dlatego pozwalają umiejętności mówić. Psalm 19 wersety od 2 do 7, zastosowany symbolicznie, dowodzi, że Jezus i Kościół jako jednostki będą poruszać się w symbolicznej rakia, władzach duchowej kontroli. U Daniela w rozdziale 12 wersecie 3 słońce nazwane jest światłością rakia, to znaczy najjaśniejszym dla człowieka obiektem w rakia. Wiersz ten daje nam podstawę do zrozumienia, czym są symboliczne niebiosa, rakia. Wykazuje on bowiem, że Chrystus i Kościół będą dla świata w tysiącleciu, dla ówczesnego porządku rzeczy, tym, czym dla literalnego świata jest literalne słońce. A zatem teksty te dowodzą, że rakia w najszerszym rozumieniu jest niebem, niebiosami w ich pierwszym i drugim literalnym znaczeniu, tym pierwszym jest przestrzeń, gdzie latają ptaki, tym drugim przestrzeń, gdzie znajdują się ciała niebieskie, łącznie z nimi samymi. Trzecie literalne niebiosa to mieszkanie Boga i tym podobne, które nie jest uwzględnione w słowie rakia. Poprawnym tłumaczeniem rakia jest przestrzeń, rozpostarcie niebios, co sugeruje także etymologia tego słowa. Pochodzi ono od czasownika raka, to znaczy rozciągać, rozszerzać. Tak więc Biblia mówi o rozciągnięciu niebios niczym zwiniętej zasłony, a rozciąganie to nastąpiło przez opadanie pierścieni ziemi, które poprzez ten proces rozciągały symboliczne zasłony o jeden faut dalej, a gdy opadł ostatni, figuralne zasłony, niebiosa osiągnęły pełną rozpiętość. Tylko jeden werset przytaczany jest na potwierdzenie, że rakia to ciało stałe, lecz występuje on w mowie Elichu, który, tak jak pozostali trzej przyjaciele Hioba, nie był natchniony. Gdyby jednak nawet spojrzeć na tekst Joba rozdział 37 werset 17 jako na natchniony, nie mówi on o tym, że niebo jest ciałem stałym, choć uczy, że jest ono mocne. Myśl o tym, iż jest ono ciałem stałym, została wprowadzona do tekstu. Nienatchnione oświadczenie nie może być oczywiście źródłem wiary. Dosłowne tłumaczenie tego wersetu jest następujące. Czy rozciągałeś, czasownik raka, nierzeczownik rakia, z nim niebiosa, które są mocne jak roztopione lustro? W wierszu tym chodzi o to, że niebiosa są rakia, rzeczą rozciągniętą, i że są mocne, nie do rozbicia, tak jak roztopione szkło. Nie ma jednak tutaj mowy o nich jako o ciele stałym, co chcą udowodnić zwolennicy teorii firmamentu, którzy się na niego powołują, lecz nawet gdyby uczył on o czymś takim, Pan nie wymagałby, byśmy wierzyli w to, tak jak nie wymaga, byśmy wierzyli na przykład w nienatchnione i fałszywe stwierdzenia szatana z pierwszej Mojżeszowej rozdziału trzeciego wersetów od pierwszego do piątego, lub oświadczenia innych nienatchnionych osób zapisane w Biblii, na przykład trzech pozostałych przyjaciół Joba, kłamstwa Żydów o naszym Panu w czasie jego procesu i ukrzyżowania, radę Piotra, by wybrać następcę Judasza, twierdzenie judaistów, żeby być zbawionymi, poganie muszą się obrzezywać i przestrzegać zakonu Mojżesza i tym podobne. Musimy bowiem odróżniać w Biblii wypowiedzi nienatchnione od wypowiedzi natchnionych mówców i pisarzy. Stwierdzenia tych ostatnich są nieomylne i obowiązujące jako źródło wiary i praktyki, podczas gdy twierdzenia tych pierwszych nie są takimi. Tak więc nawet gdyby stwierdzenie Elihu oznaczało, że rakia jest ciałem stałym, czego nie dowodzi, nie obowiązywałoby to nas jako przedmiot wiary. Dochodzimy zatem do wniosku, że teoria na temat rakia jako firmamentu jest fałszywa, i że biblijny pogląd na temat rakia jako przestrzeni jest prawdziwy. Teraz możemy dalej prowadzić nasze studium. Mówiliśmy wcześniej o punkcie wyjścia i punkcie docelowym dzieła drugiego dnia twórczego, co obejmuje rzeczy dokonane w drugiej epoce stworzenia. Na jej początku ziemia była pokryta oceanem i przestrzenią wypełnioną parą, mgłą, chmurami i mgiełkami od powierzchni oceanu aż do drugiego pierścienia, a przy końcu od powierzchni bezbrzeżnego oceanu ziemi aż do dna trzeciego pierścienia rozciągała się pusta przestrzeń i atmosfera. Tak więc dzieło drugiego twórczego dnia miało aspekt destruktywny i konstruktywny. Spowodowało ono usunięcie gęstych chmur pary, mgieł i mgiełek, jakie otaczały naszą planetę, co dało jej atmosferę. To pierwsze było środkiem prowadzącym do tego drugiego, ponieważ wspomniane wyżej chmury musiały być usunięte, by zrobić miejsce dla atmosfery Ziemi. Obie te rzeczy były konieczne, częściowo po to, by Ziemia mogła stać się środowiskiem dla stworzenia roślinnego i zwierzęcego, jakie miało powstać. Łatwo możemy zrozumieć, że po wprowadzeniu na naszą planetę światła następnym logicznym krokiem musiało być dzieło drugiego dnia. To prawda, iż nie był to jedyny krok niezbędny dla wprowadzenia na Ziemi życia roślinnego i zwierzęcego, lecz był to następny naturalny krok przed daniem Ziemi daru życia. Pierwsza część dzieła trzeciego dnia, ukazanie się lądu spod bezbrzeżnego oceanu, musiała się dokonać zanim powstał ląd, i to odpowiednio suchy, by mogła rosnąć na nim roślinność, gdyż dopiero wtedy mogła się ona pojawić i dopiero wtedy mogły oczywiście zaistnieć zwierzęta lądowe. Pierwszeństwo dzieła drugiego dnia przed dziełem dnia trzeciego także było logiczną rzeczą. Suchego lądu nie mogło być bowiem tak długo, jak długo gęste chmury pary, Mgły i mgiełek sięgały od ziemi aż do drugiego pierścienia. Dostrzegamy zatem logiczny porządek dzieła drugiego dnia między pierwszym a trzecim twórczym dniem. Główną częścią dzieła drugiego dnia było danie ziemi atmosfery, co stało się możliwe przez stworzenie rozpostarcia. Atmosfera ziemi to oczywiście jej powietrze, które by spełniać swą misję, musiało istnieć niezależnie od chmur pary, mgły i mgiełek. Powietrze, atmosfera składa się z pewnych gazów. Gazy te istniały jako takie w chmurach pary, mgieł i mgiełek, być może jako oddzielne rzeczy, podczas gdy w celu stworzenia powietrza musiały być zmieszane w pewnych proporcjach. W otaczających Ziemię chmurach znajdowały się także inne gazy oprócz tych, które są potrzebne do stworzenia powietrza, jak również wiele kwasów. Gazy i kwasy te nie wymagają tutaj omawiania, lecz gazy, które stanowią naszą atmosferę, zajmą na chwilę naszą uwagę. Powietrze nie jest związkiem chemicznym, jest mieszaniną gazów. Profesor Schule w 1772 roku po raz pierwszy odkrył, że powietrze zawiera dwa gazy, tlen i azot. Profesor Cavendish w 1781 roku po raz pierwszy dokonał odkrycia ich wzajemnych proporcji. Sądząc, że powietrze składa się tylko z dwóch gazów, ustalił ich proporcje na bazie tlenu w objętości 20,83%. I azotu 79,17%. Nieco więcej niż 100 lat później odkryto, że składnikami powietrza są także inne gazy, który to fakt wymagał małej modyfikacji tych liczb. Doktor Priestl, którego praca na temat chronologii wielce pomogła w ustaleniu daty ukończenia przez Nehemiasza murów Jerozolimy, kilka lat później stał się pierwszym naukowcem, który odkrył, że składniki powietrza nie są ilościowo stałe. Profesorowi Bunsenowi przypadło jednak ostateczne ustalenie tej zmienności. To, że powietrze jest mieszaniną składników, a nie związkiem, jest oczywiste na podstawie trzech faktów. Po pierwsze, jego skład nie jest stały, a ilości jego różnych składników nie pozostają w prostej relacji do ich ciężaru. Po drugie, jego składniki mogą być i zostały oddzielone, na przykład tlen jest wydzielany z powietrza jako środek terapeutyczny dla inwalidów i osób przebywających na wielkich górskich wysokościach, samolotach, balonach i tym podobne. Azot jest wydzielany z powietrza w celu wzbogacenia gleby i tym podobne. Po trzecie, powietrze rozpuszcza się w wodzie, a gdy zostanie z niego wydzielone, zawiera większą ilość tlenu niż przed rozpuszczeniem. Proporcje składników powietrza podlegają dużym wahaniom na wielkich wysokościach i w niewielkim stopniu także przy powierzchni Ziemi w zależności od szerokości geograficznej lub obecności bogatej roślinności czy wody morskiej. Profesor Humphreys Scientific Monthly, cytowany w Encyklopedii Britannica, wydaniu 14, tomie 2. Na stronie 640, podaje następujące zestawienie odpowiednich procentów i rodzajów gazów w suchym powietrzu. Suche powietrze, 100% azot, 78,03% tlen, 20,99% argon, 0,9323% para wodna, bardzo zmienna dwutlenek węgla, 0,03% wodór, 0,01% neon, 0,0018% krypton, 0,0001% hel, 0,0005% ozon, 0,00006% ksenon, 0,00009%. Zaraz pod powyższym zestawieniem umieszczono zestawienie profesora Hachna, pokazujące zróżnicowanie głównych składników powietrza w zależności od szerokości geograficznej. Na równiku, azot, 75,99%, tlen, 20,44%, argon, 0,92%, para wodna, 2,63%, dwutlenek węgla 0,02%. Na szerokości geograficznej północnej 50 stopni, azot, 77,32%, tlen, 20,80%, argon, 0,94%, para wodna, 0,92%, dwutlenek węgla, 0,02%. Na szerokości geograficznej północnej 70 stopni, azot, 77,87%, tlen, 20,94%, argon, 0,94%, para wodna, 0,22%, dwutlenek węgla, 0,03%. Przy bardzo zimnej pogodzie ilość pary wodnej w powietrzu zbliża się do zera. Zwykle jest jej około 1,29%, czasami jednak, przy dużej wilgotności, sięga ona 5%. Jej wielka zmienność sprawiła, że profesor Humphreys pominął jej ilość w powyższym zestawieniu. Nie powinniśmy jednak rozumieć, że zestawienia te przedstawiają ilości gazów w atmosferze pod koniec drugiego dnia. Jeśli bowiem teraz obecność dużych skupisk ludności, zakłady produkcyjne, bagna, wulkany, rozkładające się ciała, na przykład na polach bitew, w rzeźniach, jak na przykład w Chicago, oraz akweny, szczególnie oceany, zmieniają te proporcje i nasycają powietrze jeszcze innymi gazami, to z pewnością ogromne ilości tych i innych gazów wyrzucane z odsłoniętej roztopionej masy, a później przenikające przez pianę, jeszcze później przez jej pianę i okrywającą ją wodę, ponad miarę musiały napełniać ówczesne powietrze gazami. Jeszcze później, przenikając przez kolejne warstwy składane przez opadające pierścienie, gazy takie musiały jednak ulatniać się w stale malejącej ilości. Pewne fakty, jakie przytoczymy omawiając trzeci dzień twórczy, zwykle zwany karbonem, dostarczą kolejnych dowodów prawdziwości tego twierdzenia, że pod koniec dzieła drugiego dnia twórczego powietrze nie było czyste i nie zawierało takich samych proporcji składników jak obecnie, lecz przesycone było tym, co dla życia roślinnego i zwierzęcego byłoby śmiertelną trucizną. Pod koniec tego dnia atmosfera nie była również tak wysoka jak obecnie, nie było wówczas stratosfery, która rozpoczyna się teraz około 10 km nad poziomem morza i ciągnie w górę przez nieznaną ilość kilometrów. Wielkie różnice w opiniach naukowców na temat jej wysokości dowodzą, że albo oni zgadują, albo opierają swe obliczenia na niepewnych danych. Atmosfera z końca drugiego twórczego dnia nie sięgała nawet do szczytu troposfery, która rozpoczyna się na poziomie morza i kończy przy stratosferze. 5 pozostałych pierścieni ograniczało wysokość przestrzeni prawdopodobnie do około 5 km. Widzimy zatem, że tak jak danie Ziemi światła nie zostało zakończone, lecz jedynie rozpoczęte w pierwszym dniu twórczym, tak danie rozpostarcia i atmosfery nie zostało zakończone, lecz jedynie rozpoczęte w trakcie drugiego twórczego dnia. Jesteśmy obecnie przygotowani do przeanalizowania procesu, poprzez który Bóg uczynił rozpostarcie i atmosferę. Pamiętajmy, że żadne z twórczych dzieł Boga nie dokonało się w wyniku samodzielnego działania ślepych praw i sił natury, jak utrzymują materialiści, lecz zostało dokonane przez Boga za pośrednictwem Logosa i jego anielskich pomocników, którzy kierowali takimi prawami i siłami w celu realizacji planów i zamierzeń Stwórcy odnośnie stworzenia. Zastosowany przez niego proces składał się z czterech etapów. Po pierwsze, ostudzenia wód, które pokrywały powierzchnię ziemi. Po drugie, doprowadzenia do zniknięcia gęstych chmur pary, mgły i mgiełek. Po trzecie, doprowadzenia do opadnięcia na ziemię drugiego pierścienia oraz, po czwarte, spowodowania, by nadmiar części silnych gazów wszedł w wyższe pierścienie, a część przeszła następnie przez ostatni z nich i rozproszyła się w przestrzeni kosmicznej. Mówimy, że w ten sposób znikła część tych silnych gazów, ponieważ wiemy, że część z nich pozostała i została usunięta głównie w trakcie następnego dnia twórczego, co wykażemy później. To, że działał pierwszy z powyższych procesów, oczywiste jest na podstawie faktu, że upływ czasu i kontakt z mniej rozgrzanymi ciężkimi chmurami pary, mgieł i mgiełek musiał studzić tę wodę. Stałe poszerzanie się skorupy nad roztopioną masą oraz stałe twardnienie pierwszego osadu szlamu na tej skorupie, najpierw w błoto, potem w glinę, a na końcu w kamień, także prowadziło do studzenia wody. Właśnie dlatego wydzielała ona stale malejącą ilość pary. Był to etap przygotowujący działanie drugiego procesu stwarzania rozpostarcia, doprowadzenia do usunięcia gęstych chmur pary, mgły i mgiełek. Usuwanie takie musiało rozpocząć się w pewnej odległości od dna drugiego pierścienia, nie tuż pod nim, ponieważ w odległości od roztopionej masy pokłady pary były chłodniejsze niż przy ich spodzie lub na wierzchu, gdyż ciepło wznosiło i gromadziło się tuż pod pierścieniem. Fakt ten sprawił, że środkowe partie tych kolumn pary, mgły i mgiełek zaczęły się kondensować i spadać jako deszcz na bezbrzeżny ocean Ziemi, który to fakt jeszcze bardziej studził wodę. Powodem, dla którego wiemy, że tak musiało być, jest to, że deszcz powstaje w wyniku zetknięcia się zimnego powietrza z chmurami, co kondensuje ich wilgotność. Tak więc chmury pary, mgły i mgiełek zaczęły stopniowo znikać najpierw ze środka, a następnie proces ten stopniowo zaczął przesuwać się w górę i w dół, aż w końcu chmury te zniknęły na stałe. Gdy ten proces dobiegał końca, w połączeniu z innymi wspomnianymi wyżej warunkami znacznie ochłodził on pokrywającą ziemię wodę, która wrzała na początku drugiego dnia twórczego. Tak więc pod koniec tej epoki twórczej nie powstawała już niemal żadna para. Teraz mógł zadziałać trzeci proces, opadnięcie drugiego pierścienia, co nastąpiło przy końcu drugiego dnia twórczego. To, że był on bardziej gęsty niż kłęby pary, mgły i mgiełek, jakie wcześniej się pod nim znajdowały, oczywiste jest na podstawie faktu, że częścią jego składników była woda, a pozostałą częścią szlam, sadza, błoto, minerały i tym podobne. Wiemy, że tak było, częściowo stąd, że część z nich skondensowała się w grubą warstwę skały, a częściowo stąd, że woda znajdowała się we wszystkich pierścieniach, co zrozumiałe jest samo przez się, a także dlatego, że o pięciu z nich jest to wyraźnie stwierdzone słowami wersetu siódmego, wody nad rozpostarciem. Pierścień ten był dosyć gruby, jak możemy domyślać się z faktu, że jego cięższe materiały skondensowały się, gdy stawał się on drugą warstwą osadzoną na granicie, który był warstwą leżącą bezpośrednio nad roztopioną masą. Warstwa osadzona przez drugi pierścień to lita i twarda skała, w Wielkim Kanionie grubości 244 metry. Prawdopodobnie wszędzie miała ona podobną grubość, czego domyślamy się nie tylko z zasad ogólnych, lecz z faktu jej jednorodnej grubości w Wielkim Kanionie. Skoro jelite części spetryfikowały się w kamień grubości niemal 260 metrów, w drugim pierścieniu musiał on być wielokrotnie grubszy. Grubość 3 km byłaby cyfrą ostrożną, ponieważ znaczna domieszka wody w szlamie, sadzy, błocie i tym podobne musiała bardzo je nadejmać. Znacznie ponad obecną ściśniętą grubość skały rzędu 244 metry. W ten sposób przestrzeń poprzednio zajmowana przez pierwszy pierścień, a następnie przez grube kłęby pary, mgły i mgiełek oraz drugi pierścień, musiała utworzyć przestrzeń prawdopodobnie o wysokości około 5 km. Jest całkiem prawdopodobne, że było to więcej niż 5 km, lecz wolimy ocenić ją za nisko niż za wysoko. Utworzenie tak znacznie powiększonej pustej przestrzeni sprzyjało oczywiście rozrzedzeniu gazów znajdujących się w tej przestrzeni, to znaczy uczynieniu ich mniej gęstymi, ponieważ miały one odpowiednio więcej miejsca do rozprzestrzeniania się, co sprawiało, że ich natura bardziej była podobna do naszego obecnego powietrza niż wtedy, zanim przestrzeń ta została uwolniona od poprzednich lokatorów. Ostatnim procesem, który miał miejsce w czasie drugiego dnia twórczego na rzecz powstania atmosfery, mniej lub bardziej upodabniającym ją do naszej, było unoszenie się części silniejszych gazów i ich przechodzenie przez pozostałe pierścienie, przy czym część z nich przedostała się do ogromnych przestrzeni poza siódmym pierścieniem, a część przez wieki pozostawała w górnych pierścieniach. Prawdopodobnie miało to miejsce w czasie całego drugiego dnia twórczego i powodowało wydzielanie większej ilości takich szkodliwych gazów niż te pochodzące z dołu. Wiemy, że cechą silnych gazów jest szukanie ujścia, które można było znaleźć jedynie w wyższych pierścieniach. W wyniku tego część nadmiernej ilości tych szkodliwych gazów w coraz większym stopniu uchodziła, a gazy pozostające, stale zbliżały się do składu naszego powietrza, który to skład, jak wcześniej zauważyliśmy, całkowicie ustalił się dopiero po trzecim dniu twórczym. Widzimy więc, w jaki sposób dokonało się dzieło drugiego dnia twórczego. Doprowadziło ono boski zamiar do szczęśliwego końca, tworząc wokół Ziemi dużą przestrzeń, prawdopodobnie o wysokości 5 km, i wypełniając ją atmosferą, która we właściwym czasie mogła stać się odpowiednią dla życia roślinnego i zwierzęcego. Taka była misja tego dnia, nie było nią zakończenie powstawania przestrzeni i jej atmosfery, lecz dokonanie odpowiedniego postępu, by w odpowiednim czasie mogła ona wypełnić swoją rolę w zupełnym przygotowaniu Ziemi dla życia roślinnego i zwierzęcego. Tak więc z punktu widzenia celu tego dnia jego dzieło było pełnym sukcesem. Późniejsze okresy miały poszerzyć tę przestrzeń do jej ostatecznych granic i doprowadzić do doskonałości atmosferę Ziemi, która doprowadzona do końca, będzie wiecznym i doskonałym stanem. Jak wykazaliśmy wyżej, dzieło tego dnia dokonało się w logicznej kolejności w relacji do przeszłych i przyszłych procesów twórczych. Jakże podobne do Boga jest czynienie wszystkiego tak dobrze. Zauważmy, że stwierdzenie, iż Bóg widział, że to było dobre, pada w związku z dziełem każdego dnia dotyczącego stwarzania rzeczy niższych od człowieka z wyjątkiem dnia drugiego. W przypadku stworzenia człowieka Bóg widział, że było to bardzo dobre, podczas gdy w przypadku stworzenia rzeczy niższych od człowieka używane jest tylko określenie dobre. Zauważmy także, że o dziele trzeciego dnia dwukrotnie jest powiedziane, że widział Bóg, że to było dobre. Wersety 11 i 12. Brak takiego podsumowania dzieła drugiego dnia i jego podwójna obecność jako opisu dzieła dnia trzeciego, jak również jego obecność w opisie dzieł wszystkich pozostałych dni dotyczących istot niższych od człowieka, rodzi pytanie, czy stosowne słowa nie zostały przez pomyłkę przeniesione z wersetu 8 do wersetu 11. Wydaje się, że tak, lecz nie możemy tego jednoznacznie stwierdzić. Wyrażenie z wersetu 6, niech będzie rozpostarcie w pośrodku wód, można by przetłumaczyć jako, niech będzie rozpostarcie między wodami, co potwierdza następne zdanie, a niech dzieli, niższe, wody, te na ziemi, od, wyższych, wód, tych ponad rozpostarciem. Tak jak uczy werset 7. Rozpostarcie miało pojawić się drugiego dnia twórczego i aż do potopu Noego między wodami na ziemi, pod rozpostarciem, i wodami nad rozpostarciem, wodami pierścienia. Z faktu, że nasze rozpostarcie sięga do najdalszych gwiazd naszego własnego wszechświata, podczas gdy chmury rzadko przekraczają wysokość 8 kilometrów. Wynika w sposób oczywisty, że błądzą ci, którzy nauczają, że wodami nad rozpostarciem są nasze chmury. Ci, którzy rozumieją naukę Biblii na temat pierścieni jako pieluch ziemi, powijaków jakie otaczały ją w jej wczesnym dzieciństwie, od razu rozpoznają, że rozpostarcie z drugiego dnia rozdzieliło wody na ziemi od wód w pierścieniach ponad rozpostarciem. Co przestrzeń ta stopniowo czyniła dalej tak długo, jak długo pozostawał tam którykolwiek z nich. Należy także zauważyć, że nasz pogląd na temat rozpostarcia jest naturalnie prawidłowy, a to na podstawie faktu, że w wersecie 8 Bóg nazwał to rozpostarcie niebem, która to nazwa jest właściwa dla tej przestrzeni przez cały czas znajdowania się nad nią pierścieni, a także po opadnięciu ostatniego z nich. Werset 8 właściwie może zakończyć opis dzieła drugiego dnia słowami, i stał się wieczór, pierwsze początki, i stał się zaranek, stopniowy rozwój, dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech będzie rozpostarcie w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód. I uczynił Bóg rozpostarcie. Uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem, i między wodami, które są nad rozpostarciem, i stało się tak. Drugi dzień stworzenia. Na świat ten spoglądam jak na piękny sen cieni, które nie są tym, czym się wydają, gdzie powstają wizje, o niejasnym znaczeniu, które witają nas po obudzeniu. Ramię Pana. Stworzone słowo, którego chwałę głoszą ciche niebiosa, gdzie imię Twe wypisane jest na ognistych zwojach firmamentu o wysokiej, złocistej ramie, delikatnie świecą przez tę czystą świątynię. Niczym przez zasłonę Twej boskości, promienieje blask, który byłby zbyt jasny dla słabego ludzkiego oka. Z góry spoglądam na tkaninę dachu, gdzie czas i przestrzeń są osnową i wątkiem, tkanym przez Króla Królów niczym zasłona, w porażającym ogromie wieczności.